Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją w środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a Ty co powiesz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli Go o co oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie, schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósł się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił. A ona odrzekła: Nikt, Panie, rzekł do niej Jezus, i ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto Słowo Pańskie. Jezus nocował z uczniami na Górze Oliwnej. Przyszedł do Jerozolimy jako pielgrzym i o brzasku dnia, jak mówi Ewangelia, przyszedł do świątyni i cały lud schodził się do Niego. Przyszedł do świątyni, aby nauczać. Miał licznych słuchaczy w swojej świątynnej szkole. Przyszedł do Jezusa, jak mówi Ewangelia, cały lud. To niezwykła sceneria. Jezus jako nauczyciel nie miał stałego miejsca dla swojej szkoły. Najczęściej nauczał w drodze, przemieszczając się wzdłuż Jeziora Galilejskiego, idąc swoim pielgrzymim szlakiem do Jerozolimy oraz, jak to dzieje się w dzisiejszej Ewangelii, zasiadając do nauczania w różnych miejscach, w domach, na łodziach, na wzgórzach, na równinach, a tym razem zasiadł do nauczania w świątyni jerozolimskiej. W tej świątyni nauczali zwykle kapłani i lewici, ale Jezus nie był z linii kapłańskiej ani lewickiej. To znaczy, że przemawiał i nauczał jako prorok, jak to w minionych wiekach bywało, jak czynił to między innymi Jeremiasz kilka wieków wcześniej. Te fakty nauczania Jezusa w wielu różnych miejscach są znaczące jako ewangeliczne słowo Boga do nas. To znaczy, że szkoła nauczyciela Jezusa, rabbiego Jezusa, była wszędzie tam, gdzie gromadzili się wokół Niego ludzie, aby Go słuchać. Była to zatem szkoła otwarta i powszechna, w przeciwieństwie do rabinackich szkół. Była otwarta i powszechna zarówno co do miejsca, jak i co do słuchaczy. Aby stać się uczniem Jezusa w tej szkole, nie trzeba było spełniać żadnych warunków poza jednym jedynym, po prostu przyjść do Jezusa i chcieć Go słuchać. A można było przyjść do Niego wszędzie, bo bywał wszędzie, nie tylko w Galilei, lecz także w Judei i w Jerozolimie, a nawet od szczepieńczej z punktu widzenia prawowiernych Izraelitów Samarii. Było to możliwe, ponieważ Jezus szedł do ludzi, a oni przychodzili do Niego. Jego katedra nauczania była wszędzie tam, gdzie się właśnie znajdował, gdzie siedząc, stojąc lub chodząc objawiał Boga i Jego zbawczą wolę w swoim nauczaniu. Ta powszechna otwartość szkoły była zapowiedzią tego, co miało nastąpić po spełnieniu przez Jezusa Jego mesjańskiej misji zbawienia na tej ziemi, po Jego ofiarniczej śmierci i chwalebnym zmartwychwstaniu. Wówczas to właśnie odchodząc z tej ziemi, polecił swoim uczniom iść na cały świat, aby głosić Jego Ewangelię wszystkim narodom, aby wszyscy ludzie na ziemi mieli możliwość zbawienia, stając się Jego uczniami. Podczas jednej z takich lekcji Jezusa, tym razem w świątyni jerozolimskiej, słyszymy, że przyszli do Niego uczeni w piśmie i faryzeusze, którzy często śledzili Jego nauczanie. Przyszli do Niego ci wykształceni w nauczaniu Boga, w Torze, Mojżesza i zaprawieni w pobożności jako teologowie, w odróżnieniu od innych słuchaczy, nie przyszli, aby naprawdę Go słuchać, czegoś się nauczyć, ale przyszli, żeby Go sprowokować i zebrać dowody do oskarżenia Go o nieprawowierność wobec Tory Mojżesza. W tym celu przyprowadzają kobietę, która według Tory Mojżesza zasługuje na śmierć za swoje przestępstwo cudzołóstwa. Liczą na to, że Jezus będzie chciał ją ocalić. Wówczas, jak mają nadzieję, będą mogli Go oskarżyć o uzurpatorskie czynienie siebie większym od Mojżesza, poprzez wiarołomne nauczanie znoszące prawo Mojżesza z przymierza na Synaju. Tym przypadku chcieli zdemaskować Jezusa jako fałszywego proroka i Mesjasza, który chce wprowadzić swoje prawo na miejsce prawa mojżeszowego, które Mojżesz dostał od Boga. Nie chcą oni się niczego nauczyć od Jezusa, co znaczy naprawdę wypełniać prawo Boga przez Mojżesza, lecz chcą jedynie zgubnej konfrontacji pomiędzy Jezusem a Mojżeszem. Mówią mu bowiem, prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a ty co powiesz? Posłuchajmy nauczania Mojżesza na ten temat. Księdze kapłański w czasie pobytu Izraelitów na pustyni pod Synajem Mojżesz otrzymuje słowo Boga na górze Synaj w ramach zawieranego przymierza, mówił Bóg wówczas, ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica. A w mowie Mojżesza przed wejściem do ziemi obiecanej w powtórzonym prawie, w Torze Mojżesza w 22 rozdziale, słyszymy, jeśli się znajdzie człowieka śpiącego z kobietą zamężną, oboje umrą, mężczyzna śpiący z kobietą i ta kobieta, usuniesz zło z Izraela. Jak odpowiada Jezus na ich pytanie, co Jezus powie i jak każe rozwiązać ten przypadek? Jaka jest postawa Jezusa w obliczu grzechu tej kobiety i jej oskarżycieli? Co zaskakujące, Jezus najpierw milczy, a potem, gdy dalej nalegają na Jego odpowiedź, zajmuje się najpierw nie oskarżoną kobietą, ale jej oskarżycielami, którzy powołując się na Mojżesza, przyznają sobie prawo do wykonania wyroku śmierci. Tymczasem, wbrew pozorom, nie są oni wcale w tym momencie wierni prawu Mojżesza. Tę kobietę przyłapano na cudzołóstwie, ale gdzie jest mężczyzna, który popełnił przecież razem z nią to samo przestępstwo? Według prawa Mojżesza oboje powinni zostać oskarżeni i skazani na śmierć. Uczeni w piśmie i faryzeusze chcą wykonać wyrok jedynie na kobiecie, a pomijają mężczyznę, łamiąc przez to prawo Mojżesza. Jezus obnaża ich winę wobec prawa Mojżesza, ich obłudę, kierując uwagę słuchaczy nie na cudzołożną kobietę najpierw, lecz na przewrotnych i obłudnych oskarżycieli. Dokonuje tego jednym prostym zdaniem. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. To słowo prawdy o nich zmienia całkowicie sytuację. Oskarżyciele tej kobiety jeden po drugim, zaczynając od najwyższych rangą, szanowanych i dostojnych w swojej pobożności, odchodzą. Najwidoczniej mieli wiele na sumieniu, w tym także nie jeden z nich miał na sumieniu ten sam grzech cudzołóstwa, za który chcieli stracić tę kobietę. Ukryli i pominęli skwapliwie mężczyznę, który z nią zgrzeszył, ponieważ wiele ich z nim łączyło. I oni ukrywali się przed ludźmi ze swoimi grzechami i wiarołomstwem wobec prawa mojżeszowego, ale nie ukryli się przed Jezusem. Byli znawcami Tory Boga i wiedzieli, jak objawiał się w Torze Mojżesza Bóg, jako ten, który nie ma względu na osobę w kwestii popełniania zła i który bezstronnie pociąga do odpowiedzialności za grzechy. Oni jednak byli stronniczy. W mowie Mojżesza, powtórzonym prawie w 10 rozdziale, Bóg objawia się jako bezstronny i tego żąda od swoich wiernych. Mówił wówczas Bóg przez Mojżesza na Synaju, co przypomina Mojżesz w powtórzonym prawie. Teraz, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan Bóg twój? Tylko tego, abyś się bał Pana, Boga swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył Panu Bogu Twemu z całego swojego serca, z całej swojej duszy. Strzegł poleceń Pana i Jego praw, które ja Ci podaję dzisiaj dla Twojego dobra. Do Pana Boga Twojego należą niebiosa, niebiosa najwyższe, ziemia i wszystko, co jest na niej. Tylko do Twoich przodków skłonił się Pan z miłością, spośród wszystkich narodów wybrał ich potomstwo, czyli Was, jak jest dzisiaj. Dokonajcie obrzezania Waszych serc, nie bądźcie nadal ludem o twardym karku, albowiem Pan Bóg Wasz jest Bogiem nad bogami, Panem nad panami, Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby, nie przyjmuje podarków. On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia, tym także miłuje przybysza, bo sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Bójcie się Pana Boga swego, Jemu się oddajcie, służcie Mu i na Jego imię przysięgajcie. On waszą chwałą, On waszym Bogiem, On dla was uczynił te rzeczy straszliwe, które widziały wasze oczy. To Tora Mojżesza, a oskarżyciele tej kobiety zignorowali to słowo Boga. Nie postępowali jak Bóg w stosunku do niej, bo tylko ją tu postawili, stan oskarżenia. Jezus swoją postawą wobec cudzołożnej kobiety nie neguje jej odpowiedzialności za jej zły czyn, ale odmawia podobnym do niej obłudnym złoczyńcom prawa do odbierania jej życia, majestacie prawa mojżeszowego. Jezus osądza jej czyn jako grzech wobec Boga, ale ratuje ją, nie skazując na śmierć, lecz przeciwnie, dając jej szansę na nowe życie. Czy to było złamaniem przykazania Tory Mojżesza, że ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica? Przykazaniu Tory Mojżesza z Księgi Kapłańskiej na pierwszym miejscu wymieniany jest mężczyzna, a potem kobieta jako oskarżeni. A tutaj odwrócili i wypaczyli to przykazanie oskarżyciele tej kobiety w Ewangelii. Jezus nie neguje jej grzechu. Pyta tylko kobietę, gdy już oni sobie poszli. Gdzie oni są? Nikt cię nie potępił i ja ciebie nie potępiam, mówi Jezus. Idź i odtąd już nie grzesz. Nie potępia kobiety, to znaczy nie odbiera jej życia. Daje jej nowe życie. Czy to jest wypełnienie przykazania Synaju? Czy kobieta skorzysta z tej szansy na nowe życie? Będzie zależało jedynie od niej.
gdy zmieni życie, nie będzie już grzeszyć, jak mówi Jezus, będzie żyć, będzie się cieszyć swoim życiem, nie będzie musiała się ukrywać. W ten sposób Jezus naucza w świątyni jerozolimskiej, co naprawdę oznacza wypełnianie przykazań objawionych przez Boga w Torze Mojżesza, w Piśmie Świętym. Jezus jako Mesjasz, jako Syn Człowieczy i jako Syn Boży posługuje się tu kryterium najwyższej woli Boga w stosunku do człowieka grzesznego. Woli objawionej między innymi w biblijnej historii zbawienia ponad 5 wieków wcześniej przed Chrystusem, w czasie wygnania babilońskiego przez proroka Ezechiela. Posłuchajmy tego słowa, które jest również słowem aktualnym i dla nas. I do nas, mówi Bóg, tak jak mówił wówczas, do nich. Ezechiel mówił wygnańcom, gdy świątynia była już zburzona, Jerozolima spustoszona i nie było już dynastii Dawidowej i Dawidowego państwa. Wy mówicie, sposób postępowania Pana nie jest sprawiedliwy. Słuchaj jednak domu Izraela. Czy mój sposób postępowania jest niesprawiedliwy, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechu, które popełnił. A jeśli bezbożny, złoczyńca odstąpił od bezbożności, której się oddawał i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa swoją duszę przy życiu. Zastanowił się, odstąpił od swoich wszystkich grzechów, które popełniał i dlatego na pewno żyć będzie. Nie umrze. A jednak Izraelici mówią, sposób postępowania Pana nie jest sprawiedliwy. Czy mój sposób postępowania nie jest sprawiedliwy, domu Izraela? Czy to nie wasze postępowanie jest przewrotne? Dlatego domu Izraela będę was sądził, każdego według jego postępowania, wyrocznia Pana Boga. Nawróćcie się, odstąpcie od wszystkich swoich grzechów, aby wam już więcej nie były sposobnością do przewiny. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, które popełniliście przeciwko mnie i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego mielibyście umrzeć, domu Izraela? Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci umierającego, wyrocznia Pana Boga. A zatem nawróćcie się, a będziecie żyć. Co to znaczy dla nas? Dzisiejsza Ewangelia, scena dzisiejszej Ewangelii z Jezusem, kobietą cudzołożną, oskarżycielami, przykazaniami, które Bóg nam objawił przez Mojżesza i także sprawiedliwością, którą Bóg objawia przez Jezusa w Jego nauczaniu, w świetle dzisiejszej Ewangelii i w świetle tego prorockiego Bożego Słowa Ezechiela, widać wyraźnie, czy sposób postępowania Jezusa jest sprawiedliwy i czy jest wypełnieniem przykazania Boga z Synaju, czy też sposób postępowania uczonych w Piśmie i faryzeuszy jest słuszny. Dla nas oznacza to, że w naszym życiu wiary, w naszym odnoszeniu się do ludzi, jak i do siebie samych, mamy na naszych życiowych drogach wypełniać przykazania Boże, ale nie według sposobu postępowania faryzeuszy, lecz według sposobu postępowania Jezusa. Nie mieć względu na osobę, czy to jest nam ktoś bliski, czy nie. Bóg objawia się jako ten, który nie ma względu na osoby co do dobra i zła. Jeśli ktoś popełnił zło, podlega takiemu samemu osądowi, niezależnie od tego, czy jest wysoko, czy nisko w hierarchii ludzi. U Boga wszyscy są równi. Tą samą miarą mamy mierzyć innych i siebie. Miarą Boga, miarą Jezusa, pamiętając, o co chodzi w przykazaniach, po co one są, po to, żeby ratować życie. I to jest sprawiedliwość Boga w przeciwieństwie do sprawiedliwości prawnej, obłudnej sprawiedliwości prawnej wszystkich faryzeuszy, ówczesnych i dzisiejszych. Dla nas to oznacza, że w naszym życiu wiary, w naszym odnoszeniu się do ludzi, jak i do siebie samych, mamy na naszych życiowych drogach wypełniać przykazania Boże, ale nie według sposobu postępowania faryzeuszy, lecz według sposobu postępowania Jezusa, według Jego Ewangelii. Jedynie tak możemy być naprawdę Jezusowymi uczniami i świadkami Jego Ewangelii. Jedynie tak możemy być chrześcijanami.